W pewnym mieście w Holandii spotkało się kilkanaście osób. Wkrótce będą mówić o sobie pół bracia i pół siostry, ponieważ chociaż wychowali się w różnych rodzinach i różnych miastach, mają tego samego biologicznego ojca, o którym nic jeszcze nie wiedzą. I choć różnią się od siebie na wiele różnych sposobów, łączy ich wspólne DNA. To DNA jednoznacznie wskazuje na fakt pokrewieństwa między nimi. Ich spotkanie jest efektem programu telewizyjnego i pewnej fundacji, która postanowiła pomóc dzieciom urodzonym w wyniku zabiegu inseminacji odnaleźć biologiczne rodzeństwo, a może nawet biologicznego ojca. Inseminacja to jedna z metod leczenia niepłodności. Często, jak mówi się o niej, ostatni przystanek przed in vitro. Polega na wprowadzeniu wcześniej pobranego nasienia dawcy do narządów rozrodczych kobiety. W ten sposób w Holandii w latach 80. i 90. urodziło się tysiące dzieci. Wiele z nich miało jednego dawcę, a tym samym kilkanaście półbraci, tak o sobie mówią, i pół sióstr, o których nawet nie mieli pojęcia, że istnieją. Kiedy więc w jednym pokoju udało się zebrać grono półbraci i pół sióstr, patrzyli na siebie i nie za bardzo wiedzieli, jak mają zacząć tę rozmowę, jak mają zacząć ze sobą rozmawiać, jak mają się porozumiewać. W końcu jedno z nich powiedziało: zagrajmy w grę Have You Ever, czyli czy kiedykolwiek. Ta gra polega na tym, że jedna osoba rzuca zdanie, czy kiedykolwiek, have you ever, czy kiedykolwiek na przykład piłeś alkohol, i wtedy wszyscy w tym gronie, jeżeli gra ma być uczciwa, to wszyscy w tym gronie powinni, którzy to robili, powinni podnieść ręce i powiedzieć: tak, ja robiłem. A po ci, że nie, ci nie. I tak się zaczęło. Zaczęli grać w grę czy kiedykolwiek i po kilkunastu, kilkudziesięciu minutach nagle okazało się, że ta dość obca sobie grupa ludzi nagle zaczęła ze sobą rozmawiać. Okazało się, że w tym dziwnym gronie ludzi, którzy jedyną rzecz, którą mieli ze sobą, to swoje DNA, nagle zaczęli odnajdywać wspólnotę z innymi poprzez fakt wspólnych doświadczeń z przeszłości. I nikt już nie czuł się w tej grupie obco i można było zacząć ze sobą normalnie rozmawiać. No tak to już jest. Że kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że inni ludzie przechodzili podobne doświadczenia w swoim życiu, co my, wtedy nagle nabieramy odwagi, żeby o sobie rozmawiać, żeby z tymi ludźmi wchodzić w jakiś kontakt. Bo nagle okazuje się, że nie jesteśmy dziwakami, że to, co wydarzyło się w moim życiu, wydarzyło się też w twoim życiu i w jeszcze życiu innego człowieka. I zdajemy sobie sprawę z tego, że nic w nas takiego dziwnego nie jest. Po prostu jedni pewne sprawy rzeczy przechodzą, a inni nie. I są ludzie, którzy mają podobne doświadczenia jak my. To dodaje otuchy. Bo nagle okazuje się, że nie jesteśmy sami z tymi doświadczeniami, które tak boleśnie nosiliśmy czasami przez wiele lat naszego życia. Myślę sobie, że zwłaszcza w kontekście chrześcijańskiej wspólnoty to może być doświadczenie bardzo uwalniające. Bo nasze zrozumienie chrześcijaństwa często narzuca nam pewien sposób myślenia o sobie i pewien sposób myślenia o tym, co wolno, a co nie wolno, a nawet więcej, co wypada, a o czym nie wypada jest mówić w towarzystwie. Pragnienie, żeby nasz obraz był w oczach ludzi taki, jaki być powinien, sprawia, że często nie mówimy o tym, co naprawdę przeżywamy. Często to myślenie wymusza na nas pewne zachowania albo sprawia, że nie przyznajemy się do przyznawania takich czy innych emocji w naszym życiu. Można na przykład w imię fałszywie rozumianego chrześcijaństwa nigdy się nie zdenerwować albo nie okazać niezadowolenia na zewnątrz, bo przecież wierzącemu człowiekowi nie wypada się gniewać, nawet jeżeli ktoś nas głęboko zrani. Albo można nie okazywać bólu po stracie kogoś bliskiego, bo przecież wiemy, że tę osobę spotkamy po drugiej stronie wieczności, że pewnego dnia spotkamy się w niebie, więc nad czym tu płakać? Trzeba raczej się radować, że ta osoba jest w ramionach Ojca. Albo trzeba na wszystko się zgadzać i nigdy nikomu nie odmawiać. bo przecież chrześcijanin jest zawsze gotowy do pomocy i oddawania swojego czasu, pieniędzy dla innych. Ale gdzieś w środku każdy z nas przeżywa te emocje i nawet jeżeli nie mówimy o nich na zewnątrz, to one w środku są. Są, kotłują się i im dłużej ich nie wypowiadamy, tym częściej są w nas jak tykająca bomba, której nic nie może rozbroić. A jeżeli zostanie rozbrojona, to najczęściej w taki sposób, że wybuchamy na ludzi, którzy są najmniej winni temu, że tak się właśnie czujemy, jak się czujemy. I chociaż emocje są fatalnym doradcą i w oparciu o emocje nie warto jest podejmować żadnych decyzji, to są świetnym sygnalizatorem. Bo mówią nam o czymś, co dzieje się w nas i dzięki emocjom, które w nas się budują, można odkryć, dlaczego, możemy zacząć zadawać sobie pytanie, dlaczego ja się czuję tak właśnie, jak się czuję w tej sytuacji, z tą osobą, w tych okolicznościach, kiedy coś takiego słyszę, kiedy coś takiego przeżywam. Okazuje się, że paradoksalnie Pismo Święte pełne jest ludzi z krwi i kości, którzy przechodzili różne doświadczenia i przeżywali bardzo różne stany emocjonalne w swoim życiu. I kiedy w trudnych chwilach zadajemy sobie pytanie, dlaczego ja, jakbyśmy byli jedynymi ludźmi, którzy przechodzą przez daną sytuację, jakbyśmy byli jedynymi ludźmi, którzy doświadczają tego rodzaju zranień, bólu, emocji, wtedy możemy przyjrzeć się różnym postaciom z Bożego Słowa. I to sprawia, że nagle zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy pierwszymi, którzy przez takie rzeczy przechodzą. A to otwiera nas na rozmowy z innymi. I nagle zdajemy sobie sprawę, że nie tylko nie jesteśmy pierwszymi, którzy przez takie rzeczy przechodzą, ale też, że nie jesteśmy jedynymi, którzy z takimi rzeczami zmagają się na co dzień w swoim życiu. I dlatego przez następnych kilka tygodni będziemy przyglądać się różnym postaciom, różnym sytuacjom z kart Pisma Świętego, gdzie chcemy zobaczyć, jak reagowali ludzie i z jakimi rzeczami zmagali się 2000, 3000, kilka tysięcy lat temu. I będziemy starali się odkryć, na ile ich doświadczenia są spójne i zbieżne z naszymi doświadczeniami, na ile możemy nauczyć się od nich, jak reagować, jak zachowywać się w takich, a innych sytuacjach. Jednym z takich doświadczeń, które budzi chyba najwięcej kontrowersji w chrześcijańskim świecie, jest doświadczenie lęku i samotności. Ono pojawia się wtedy, gdy życie niesie ze sobą wydarzenia, które są zbyt ciężkie do uniesienia lub sprawiają, że izolujemy się od innych ludzi. To może być śmierć kogoś bliskiego, może być choroba, mogą być zmiany w naszym fizycznym wyglądzie, trudne doświadczenia z dzieciństwa. Pewien człowiek tak opisywał swojego wierzącego dziadka. Mówi tak, był pobożnym człowiekiem, który całe dnie spędzał modląc się, czytając Biblię, chrześcijańskie książki i słuchając kazań na kasetach. Staruszek miał problemy ze słuchem i schodzeniem, musiał brać pigułki, by złagodzić bóle artrytyczne. Od śmierci żony mieszkał sam, w stanie bliskim paranoi, zamartwiając się niezapłaconymi rachunkami za ogrzewanie i niezgaszonym światłem. Kiedy na niego patrzyłem, nie widziałem radosnego świętego, cieszącego się społecznością z Bogiem, ale zmęczonego, starego człowieka, który po prostu czekał, aby pójść do nieba. Doświadczając samotności i lęku, często nie mamy pojęcia, co z tym lękiem i co z tą samotnością zrobić w kontekście Kościoła, wspólnoty, relacji z Bogiem. No bo jak to być samotnym? Jak to mówić o samotności, kiedy wiemy, że Bóg jest wszechobecny? Albo jak mówić o lęku, kiedy wiemy, że Bóg jest wszechmocny? Jeżeli jest wszechobecny i wszechmocny, to dlaczego my wciąż czasami czujemy się samotni? Dlaczego wciąż czasami boimy się zrobić następny krok w naszym życiu? A jednak Dawid, starożytny król Izraela i poeta jednocześnie, na kartach swojego dziennika, który my dzisiaj nazywamy Księgą Psalmów, w taki sposób opisuje pewnego dnia swój stan ducha i mówi tak. O Boże, mój Boże, dlaczego mnie opuściłeś? Tak, tak. Czytamy z Pisma Świętego, ze słowa, o którym wierzymy, że jest natchnionym słowem samego Boga, z którego możemy uczyć się jako wierzący ludzie. Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Moje wybawienie daleko, mimo że Cię wzywam. O mój Boże, wołam w ciągu dnia i nie odpowiadasz, nie ustaję w nocy i nie mam spokoju. Te słowa my dzisiaj kojarzymy bardziej pewnie jako słowa, które zostały wypowiedziane przez Chrystusa na krzyżu w Jego ostatnich godzinach, kiedy głośnym głosem zawołał Eli, Eli, lama sabachthani. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Jednak zanim Jezus modlił się słowami tego psalmu na krzyżu, król Dawid kilka tysięcy lat wcześniej modlił się słowami tego psalmu. W liturgii żydowskiej ten psalm, psalm 22, związany był ze świętem Purim, podczas którego wspominano ocalenie Żydów perskich skazanych na zagładę przez Hamana. Przez całe wieki Żydzi modlili się słowami tego psalmu, wyrażając swoje cierpienie i swój ból wobec Boga. A niektórzy komentatorzy wskazują nawet na fakt, że tymi słowami pobożny Żyd modlił się na łożu śmierci lub modlono się po jego śmierci. Bo psalm 22 to inaczej lamentacja. To lament, to wołanie do Boga w chwili cierpienia i lęku. Wołanie pełne bólu, wołanie pełne przerażenia. Ktoś kiedyś powiedział, że psalmy są to modlitwy na chwilę wzlotów, upadków i wszystkiego, co pomiędzy. Czyli opisują całe nasze życie, całą gamę emocji, doświadczeń, tego wszystkiego, co przechodzimy w tym życiu. I nic w tym dziwnego, że prawie połowa tych wszystkich psalmów to lamentacje. Około 60 ze 150 psalmów to lamentacje. I kiedy patrzymy na nasze życie, na życie, na świat wokół nas, widzimy, że to są wcale niezaburzone proporcje. Bo spora część życia człowieka, naszego doświadczenia czy ludzi wokół nas, jeżeli jesteśmy wrażliwi i rozglądamy się na świat wokół nas, widzimy, że spora część ludzkiego doświadczenia to doświadczenie lamentu, doświadczenie bólu, doświadczenie straty, doświadczenie cierpienia i lęku, które nie omijają nikogo. Więc oto człowiek, którego w innym miejscu w Piśmie Świętym nazywa się człowiekiem według Bożego serca. Czyli człowiekiem, który w sposób szczególny powinien był doświadczać i doświadczał Bożej bliskości w swoim życiu, wykrzykuje w stronę nieba słowa, które przeszywają powietrze, bijącą z nich rozpaczą i rozczarowaniem. Gdzie jesteś, Boże mój? Pyta rozpaczliwie psalmista. Gdzie jesteś, kiedy tak bardzo Cię potrzebuję? Wołam do Ciebie, a Ty jakbyś nie słyszał. Może naprawdę nie słyszysz. Myślę, że wielu z nas na tej sali doskonale zna te słowa. Może nie wypowiadaliśmy ich na głos. Może baliśmy się je wypowiedzieć, jakby wraz z tymi słowami mogła ulecieć cała nasza wiara. Jakby w tych słowach krył się jakiś obrazoburczy ładunek wybuchowy, który odbezpieczony mocą naszych słów mógłby eksplodować siłą niewiary i rozbić w proch wszystkie fundamenty naszego życia, tego wszystkiego, co udało nam się przez ostatnie lata zbudować. Ale nawet jeżeli nie wypowiadaliśmy tych słów na głos, to wielu z nas dobrze je zna. Wypowiadaliśmy je w myślach, kiedy stojąc przy łóżku szpitalnym naszego cierpiącego dziecka czuliśmy się tak potwornie osamotnieni. Kiedy ktoś bliski odchodził z tego świata, a my nie potrafiliśmy zrozumieć, dlaczego teraz, dlaczego ona, dlaczego on. Kiedy angażowaliśmy się w pomoc dla kogoś i cała ta pomoc spełzła na niczym, albo kiedy byliśmy niesłusznie oskarżani, albo mieliśmy wrażenie, jakby cały świat nagle sprzysiągł się przeciwko nam. Ludzie, którym ufaliśmy, nagle nas zdradzili. Ci, których kochaliśmy, nagle zaczęli nas oczerniać wobec innych. A ci, z którymi dzieliliśmy życie, nagle postanowili dzielić to życie z kimś innym. I wtedy nasze myśli zamieniały się w wyciągniętą w stronę Boga dłoń. Trochę w bezradności, a trochę w przerażeniu, trochę w rozpaczy. Ta dłoń, która wyrzucona w stronę nieba, być może była otwartą dłonią, a może miała charakter zaciśniętej pięści i próbowaliśmy gdzieś tam odnaleźć Boga, który gdzieś tam powinien być i cokolwiek byśmy tą ręką nie robili, Jego tam nie było. W takiej chwili samotności i przerażenia. Pewnie nie jeden z nas, jeżeli nie na głos, to gdzieś głęboko w zakamarku swojej duszy zawołał słowami podobnymi do tych z listu do M. Ryszarda Riddla z zespołu Jam. I Dawid też tak się czuje, jakby Boga nie było. Trudno mu się dziwić. Zwłaszcza, kiedy wczytując się dalej w zapiski jego dziennika, zdajemy sobie sprawę z towarzyszącego mu przerażenia. Kiedy pisze, otoczyło mnie stado byków. Obległy mnie wściekłe buchaje Baszanu. Rozwarły na mnie pyski niczym lew, gotów szarpać i ryczeć. Oto otoczyły mnie psy. Osaczyła mnie zgraja oprawców. Przebili moje ręce i stopy. Mógłbym zliczyć wszystkie me kości, a oni... Napawają się moim widokiem, dzielą między siebie moje szaty, a o tunikę rzucają los. Nie wiemy dokładnie, co się wydarzyło, doprowadzając Dawida na skraj rozpaczy. Ale czytając jego słowa, widzimy, że ma poczucie ogromnej niesprawiedliwości, poczucie ogromnej krzywdy. Poczucie tego, że ludzie nieuczciwi, oprawcy nastają na jego życie, a on po prostu nie ma już sił walczyć. Wpada w ich ręce, czuje się przed nich zgnębiony, wyszedzony, pomiatany, upokorzony. A Bóg? Bóg nic nie robi. Nic dziwnego, że w takiej chwili Dawid sporo miejsca poświęca sobie i swoim odczuciom, bo w ciszy samotności, tak to już jest, że w ciszy samotności Bóg wydaje się być bardzo odległy. On nasze cierpienie bardzo realne. Dawid tak się czuje, jakby Boga nie było. Choć paradoksalnie w odróżnieniu do Ryszarda Riddla, zamiast wołać do matki, wznosi swój głos w stronę Boga, o którym myśli, że go nie słyszy. I to właśnie czyni jego wołanie tak niezwykłym. Bo doświadczając ogromnego osamotnienia, zamiast zwrócić się przeciwko Bogu, Dawid zwraca się ku Bogu. Woła do Niego, nawet jeżeli ma poczucie, jakby ten go nie słyszał. To uporczywie woła, uporczywie domaga się uwagi, uporczywie domaga się pomocy. Jakby był, nawet jeżeli byłby z tym wołaniem sam we wszechświecie, on woła i temu wołaniu towarzyszy słodko-gorzkie wyznanie, kiedy mówi, a przecież Ty jesteś święty. Ciebie pełne są pochwalne pieśni Izraela. Mówi, Boże, znam Cię od dawna. Nasze pieśni są pełne Ciebie. Tobie ufali nasi ojcowie, ufali i ich wybawiłeś. Do Ciebie wołali i ich ratowałeś. Tobie zaufali i nie spotkał ich wstyd. A ja? No, jestem robakiem, nie człowiekiem. Pośmiewiskiem dla ludzi wzgardzonym przez ogół. Wszyscy, którzy mnie widzą, pokpiwają ze mnie, szyderczo przedrzeźniają, potrząsają głową. Zaufał Panu, mówią. To niech go ratuje, niech go wybawi, skoro jest jego rozkoszą, bo Ty byłeś obecny przy moim porodzie, zapewniłeś mi spokój przy piersi mej matki. Na Ciebie byłem zdany od pierwszych dni życia. Ty byłeś moim Bogiem jeszcze na jej łonie. Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola blisko i nie mam do kogo zwrócić się o pomoc. Rozlałem się jak woda. Rozłączyły się wszystkie moje kości. Moje serce jak wosk roztopiło się w moim wnętrzu. Opuściły mnie siły. Wyschłem jak skorupa. Język przywarł mi do podniebienia i położyłeś mnie w prochu śmierci. W chwilach osamotnienia Dawid wraca myślami do tego, co najbardziej powinno dodać mu otuchy w takiej chwili. Do wspomnień, które opisują świętość, wielkość, wierność samego Boga w przeszłości. I chociaż pisze o nim w taki sposób, to jednocześnie kontrastuje to ze stanem swojego ducha. Mamy wrażenie, że jakby z jednej strony Dawid wspomina tego Boga, ale z drugiej strony jakby wyrzuca mu to, że on kiedyś był taki, a dzisiaj jest taki. Tobie ufali nasi ojcowie, mówi Dawid, i mieli powód do chluby, bo okazałeś się wierny. A mnie moje zaufanie do ciebie wystawia na pośmiewisko. Oni ci zaufali i śpiewali ci wielkie pieśni. Wiem, że tak było, ale dlaczego ja dzisiaj, kiedy ufam tobie, chcę tobie ufać, natrafiam na pustkę? Jestem wyszydzany i wyśmiewany. A potem Dawid dalej wspomina Bożą opiekę i obecność od chwili jego narodzin. I nie radzi sobie ze swoją kruchością. Jest załamany tym, co się z nim dzieje. I być może ten nieco egzaltowany język poezji, jakim posługuje się psalmista, wydaje nam się odrobinę bliski, a może też odrobinę przesadny. Bliski, ale też drażniący jednocześnie. No cóż, psychologowie mówią, że w chwilach głębokiego cierpienia, stanów osamotnienia bądź depresji, ludzie często stają się bardziej wrażliwi na wszelkie sygnały o odrzuceniu i odbierają je w sposób bardzo fizyczny. To znaczy, że to, co czują jako odrzucenie, nie przeżywają tylko tego emocjonalnie, ale całe ich ciało reaguje na to. Bóle głowy, brzucha, podrażnienie całego ciała, kołatanie serca, łapanie oddechu, suchość w ustach. Ktoś kiedyś opowiadał mi, że kiedy wiózł osobę do szpitala, osobę, która przeżywała głęboki stan depresyjny, słyszał, jak ta osoba mówiła, żaliła się, że bolą ją włosy, że bolą ją powieki. A temu fizycznemu przeżywaniu samotności i odrzucenia towarzyszy często poczucie głębokiej nieadekwatności, tego, że ja jestem do bani. Człowiek samotny myśli o sobie, to ja jestem beznadziejny. To ja jestem do niczego. To wszystko moja wina. A każda próba wyjścia z takiego stanu jest okupiona ogromnym wysiłkiem psychicznym i fizycznym. Nic więc dziwnego, że psalmista mówi o sobie, rozlałem się jak woda. Rozłączyły się wszystkie moje kości, moje serce jak wosk roztopiło się w moim wnętrzu, opuściły mnie siły, wyschłem jak skorupa, język przylgnął do podniebienia. Jednak w samym środku tego doświadczenia osamotniony i przerażony Dawid wspomina Boga. Mimo wszystko wspomina Boga i szuka ratunku w Bogu, choćby najbardziej odległym, świętym, milczącym Bogu. I to On staje się ostatecznym punktem odniesienia, ostatecznym celem naszych westchnień, ostatnią deską ratunku w chwilach trwogi. I Dawid woła, lecz Ty nie oddalaj się, Panie. Mam wrażenie, że Cię nie ma, mam wrażenie, że mnie nie słyszysz, ale jeżeli mam się kogoś uchwycić w tym świecie, jeżeli mam jakąkolwiek świadomość tego, że ktoś może być blisko, jeżeli nie drugi, to na pewno nie drugi człowiek, jeżeli ktoś mi jeszcze został, to tylko Ty. Więc w całej swojej szczerości i otwartości do Boga, nie bojąc się tego, że Bóg go skaże za ten akt wątpliwości, woła do Niego i krzyczy: Ty nie oddalaj się, Panie. Pośpiesz na pomoc, mój opiekunie. Ocal moje życie przed mieczem. Uchroń od psich łap jedyne moje dobro. Wybaw mnie z paszczy lwa. Zabezpiecz przed rogami bawołów. I w tym wołaniu do Boga, w samym środku swojego osamotnienia, cierpienia i lęku, kryje się głębokie wyznanie wiary. Głębokie wyznanie wiary człowieka, który choć ma poczucie, że Bóg go opuścił, to jednak właśnie do Niego kieruje swoje rozpaczliwe wołanie o pomoc, bo pamięta, jak wiernym ten Bóg okazywał się w przeszłości. Jak był blisko, jak prowadził przez lata. I nawet teraz, w samym środku przerażenia i samotności, on woli uchwycić się tego Boga, niż dalej pogrążać się w tym stanie, w którym jest. I tak to często jest, że w ciszy samotności jako ludzie zdajemy sobie sprawę z naszej kruchości, ale też Bożej wielkości. Bo okazuje się, że sama świadomość tego, że jest ktoś, komu na nas zależy, może być bardzo silnym impulsem nadziei, który może odwrócić nasze życie i wydobyć je z głębi rozpaczy. Pewnego dnia pewna nauczycielka angielskiego została poproszona o to, żeby pójść do szpitala i pomóc choremu chłopcu zrozumieć różnicę między przymiotnikami i przysłówkami. Kiedy znalazła się we wskazanej sali, zobaczyła poparzone dziecko, które było jedną wielką, niegojącą się raną i tempo patrzyło w sufit. Nikt jej nie powiedział wcześniej, że mały pacjent przestał reagować na leki. Po krótkiej rozmowie o wszystkim i o niczym wyjęła podręcznik i zaczęła prowadzić lekcję. Kilka dni później poznała dalszy ciąg historii małego pacjenta. Dowiedziała się, że jego stan zaczął się poprawiać, a on sam stał się bardziej optymistyczny. I lekarze odetchnęli z ulgą. A kiedy wyszedł ze szpitala, powiedział jej, że kiedy przyszła do niego, był kompletnie załamany. Dodał jednak, kiedy pani się zjawiła, pomyślałem sobie, że nie może być ze mną aż tak źle, bo inaczej nie przysłaliby mi kogoś, żeby mi wytłumaczył przymiotniki i przysłówki. I czytając ten psalm, widzimy, jak słyszymy, jak z ust psalmisty wydobywa się przejmujący okrzyk radości. Nagle w samym środku bólu i cierpienia Dawid wykrzykuje słowa, które są słowami, są dowodem na to, jakby zdał sobie nagle sprawę z obecności kogoś, kto w tej beznadziejnej sytuacji postanowił mu wytłumaczyć przymiotniki i przysłówki. Jakby zdał sobie sprawę z tego, że ten ktoś jest. I woła: dzięki za Twoją odpowiedź. Będę głosił Twoje imię pośród moich braci, będę Cię wywyższał w zgromadzeniu ludzi. Wy, w których jest bojaźń Pana, otoczcie Go chwałą, złóżcie hołd, wszyscy potomkowie Jakuba, daszcie czcią potomkowie Izraela, bo nie pogardził nędzą ubogiego i nie wzdrygnął się z obrzydzenia, ani nie ukrył przed Nim swej bliskości, lecz gdy Ten Go wzywał, przybył z odpowiedzią. Oto Bóg odpowiada na wołanie lamentującego człowieka, ale co ciekawe, my nigdy nie dowiadujemy się, w jaki sposób. Nie wiemy, czy rzeczywiście Bóg dał Dawidowi zwycięstwo nad tymi, którzy wyszedzali go i nastawiali na jego życie. Czy Bóg odmienił jego sytuację? Tego nie wiemy. Czy może sama świadomość obecności Boga była dla Dawida wystarczającym pocieszeniem i odpowiedzią? Tego nie wiemy. A może a może Boża odpowiedź była raczej zapowiedzią ostatecznego zwycięstwa po drugiej stronie wieczności. Zapowiedzią tego, że pewnego dnia Twoje problemy się skończą, ale być może nie tu i być może jeszcze nie teraz, ale przyjdzie taki dzień, że to się skończy po drugiej stronie wieczności. Nie wiemy. Ale coś ważnego wydarzyło się w samym Dawidzie. Coś ważnego wydarzyło się w nim samym, który modląc się i wylewając swój żal przed Bogiem, nagle zmienia ton swojego wyznania i jego wołanie z lamentacji staje się hymnem pochwalnym, pieśnią uwielbienia dla Boga, który odpowiada, który jest obecny, nawet wtedy, gdy wydaje nam się tak bardzo odległy. A może nawet moglibyśmy zaryzykować stwierdzenie, że Bóg staje się nam jeszcze bliższy wtedy, kiedy wydaje nam się tak strasznie odległy. I tak to jest, że od cierpienia pojedynczego człowieka, od ciszy, która nie zachęca, ciszy ze strony Boga, przechodzimy przez uświadomienie sobie swojej własnej kruchości i słabości i tego, że Bóg jest dużo większy i potężniejszy niż nam się wydaje. I docieramy do miejsca, w którym w ciszy samotności Boża odpowiedź zachęca nas do pochwalnego śpiewu. Kurta Saudera poznałem w 2000 roku, kiedy razem z moją żoną przebywaliśmy w Stanach Zjednoczonych na takim stypendium, gdzie uczyliśmy się tego, jak pracować w służbie, w kościele. Prowadził służbę dla mężczyzn, działania wśród mężczyzn. Pod koniec 2012 roku zrezygnował z tej pracy, a była to bardzo owocna praca w ogromnym kościele. Zrezygnował po to, żeby wesprzeć swoją żonę, która zaczęła prowadzić służbę Further Still Ministries. To była służba wśród kobiet, której ona postawiła sobie za cel, aby opowiadać kobietom o Bogu, który jest żywy, realny i prawdziwy. W listopadzie 2013 roku u Kristen Sauder, jego żony, zdiagnozowano raka. Bardzo złośliwego raka. Próbowano w leczeniu, próbowano wszystkiego. A kilka miesięcy później, 22 stycznia, Kristen zmarła. Jej ostatni wpis na jej blogu był z 13 stycznia, czyli na 9 dni przed śmiercią. I napisała tak. Oczywiście niektóre dni są trudniejsze niż inne. Moje zadanie polega na tym, aby utrzymać swój wzrok na moim Zbawicielu, ufając Jego woli i Jego doskonałemu planowi. On wie, co robi i to, co robi, jest zawsze najlepsze. Koniec końców, żyjemy z dnia na dzień. Moje życie jest w Jego rękach, jestem Jego i Ty też. I Ty też do Niego należysz. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w Nim. On jest godzien tego, aby Go uwielbiać, więc wybieram to, aby oddać Mu chwałę. To kwestia wyboru. W samym środku naszych bolesnych doświadczeń, pisze Kristen, uwielbiajmy Go i oddawajmy Mu chwałę. Wsłuchując się w słowa Kristen Sauder, słyszymy echo słów psalmisty z 22 psalmu, który chyba nawet dzisiaj, kilka tysięcy lat później, chce nam powiedzieć: wołaj do Boga. Wołaj do Boga w chwilach samotności i trwogi. A On odpowie na Twoje wołanie i zamieni Twój lament w radosną pieśń uwielbienia.